Dzień dobry, dobry wieczór, w zależności od tego, kiedy się słyszymy. Dzisiaj nagrywam na działce, dlatego dźwięk może się trochę różnić niż zazwyczaj, ale starałam się zrobić co w mojej mocy, aby było jak najlepiej. Sprawa, którą dzisiaj przygotowałam, właściwie padła mi w oko zupełnie przypadkowo przy poszukiwaniu materiałów do poprzedniej sprawy, tej środowej, czyli do sprawy kontynentu, ale liczba wątków i to, że musiałam się zabawić w detektywa, sprawiło, że przysporzyła mi naprawdę dużego wyzwania. Chciałam też podziękować Sebastianowi, który pomógł mi przy zbieraniu materiałów i z którym sporo dyskutowałam na temat tej sprawy. Jestem też ciekawa, czy wy wejdziecie w tę dyskusję. Myślę, że naprawdę jest o czym dyskutować przy tej sprawie i będzie mi bardzo miło, jeżeli wypowiecie się na jej temat potem w komentarzach. Próbuję zapanować nad różnymi dźwiękami w odczeniu, ale niestety nie mam nad nimi żadnej kontroli, dlatego z góry was przepraszam, jeżeli coś się w międzyczasie pojawi. I na koniec chciałam was tylko zaprosić na jutrzejszego live'a na Facebooku, gdzie będziemy kontynuować temat z live'a na YouTube, który został nam w międzyczasie przerwany. No dobra, ja już nie przedłużam i zapraszam was do wysłuchania dzisiejszego odcinka. Tym razem przenosimy się do Spokane, miasta w Stanach Zjednoczonych, w stanie Waszyngton, nad rzeką o tej samej nazwie i liczącym sobie około 200 tysięcy mieszkańców. To właśnie tutaj w latach 90. doszło do serii zabójstw kobiet, najczęściej związanych z prostytucją, ale nie tylko, a sprawcy przez bardzo długo nie udawało się złapać. Co więcej, w tej sprawie nic nie było oczywiste do końca. Dlatego dopiero na końcu tego odcinka stanie się jasne, co tak naprawdę się wydarzyło. Pozwólcie jednak, że przedstawię wam chronologię, jaką szli śledczy i wraz z nimi będziemy odkrywali kolejne tropy. 22 lutego 1990 roku, około godziny 8:30, ulica w Spokane otrzymała telefon informujący o znalezieniu ciała młodej kobiety. Śledczy, którzy przybyli na miejsce, zauważyli, że mają do czynienia z ciałem młodej czarnoskórej kobiety, które zostało rozebrane i pozostawione na nabrzeżu niedaleko rzeki Spokane. Od razu dało się zauważyć, że kobieta została postrzelona kilka razy, prawdopodobnie z broni małego kalibru, ale pomimo dokładnego przeszukania miejsca zbrodni, nie udało się znaleźć żadnych śladów, które mogłyby wskazać jakikolwiek trop. Nigdzie też nie było ubrań ofiary. Jedyne, co śledczy znaleźli w pobliżu kobiety, to czarną perukę. Natrafiono także na zielony koc, który do złudzenia przypominał koce używane w amerykańskiej armii, oraz biały ręcznik. Ale nie można było stwierdzić z całą pewnością, że rzeczy te faktycznie należały do ofiary lub jej zabójcy. Nie udało się także znaleźć żadnego pocisku ani łuski, więc albo morderca faktycznie dobrze posprzątał miejsce zbrodni, albo ofiara zginęła w innym miejscu, a tutaj jedynie pozostawił jej ciało. Oczywiście istniała też możliwość, że użyto broni, która nie pozostawiała łusek, ale na ten moment śledczy nie brali tego zbytnio pod uwagę. Problemem była także tożsamość ofiary. Nie było możliwości jakiej zidentyfikować, nie znaleziono przy niej żadnych dokumentów, żadnych śladów, które nakierowałyby śledczych na to, kim jest ta osoba, dlatego postanowiono upublicznić informacje o niej w mediach. Dzięki temu wkrótce udało się potwierdzić, że znalezioną kobietą jest 26-letnia Yolande Sapp. Dosyć szybko śledczy dotarli też do informacji, że kobieta widniała w kartotekach policyjnych, została już kilka razy aresztowana, m.in. za prostytucję. Z akt wynikało także, że kobieta była uzależniona od narkotyków i że nie widziano jej mniej więcej od 2 dni przed tym, jak znaleziono jej ciało. Okolica, w której znaleziono jej ciało, czyli Block of East Prague, była znana z tego, że urzędują tutaj głównie alfonsi i ich prostytutki. Policjanci zdecydowali więc, że trzeba wybrać się w te okolice i popytać wśród osób, które działają w tej samej okolicy, czy może pamiętają cokolwiek o Jolandzie. Dzięki temu udało się zebrać informacje o tym, co miała na sobie ofiara w dniu zaginięcia. A były to czarne wkładane buty bez sznurowadeł na płaskiej podeszwie, czarne dżinsy, czarna bielizna, czarny podkoszulek, top, a na nim beżowa futrzana kurtka, coś w stylu płaszczu albo futra. Co ciekawe, żadnego z tych elementów jej garderoby nie znaleziono na miejscu znalezienia jej ciała. Śledczy dotarli także do informacji, że Jolanda nosiła prawdopodobnie 9 bransoletek i 2 pierścionki, z których jeden z nich był obrączką, a do tego miała jeszcze srebrny łańcuszek. Również biżuterii nigdzie nie znaleziono. Jedyne co zostało teraz policjantom, to czekać na wyniki autopsji i w tym celu ciało przewieziono do kostnicy. Tam też pobrano próbki włosów, włókien, wymazów z ust, pochwy i odbytu. Niestety niczego nie wykryto. Nie minął miesiąc, a śledczy znów mieli wezwanie do kolejnego ciała. 25 marca 1990 roku oddział policji w Spokane ponownie został wezwany w tę samą okolicę w sprawie raportu o zwłokach znalezionych na drodze wkrótce po 6 rano. Ofiarą była biała kobieta i dla śledczych było jasne, że została zastrzelona. Tym razem jednak dużo szybciej doszło do identyfikacji i wkrótce policjanci wiedzieli, że ofiarą jest 34-letnia Nikki Ailow. Również i w jej przypadku okazało się, że miała dosyć pokaźną kartotekę, zwłaszcza jeżeli chodzi o historię prostytucji i nadużywania narkotyków. Kobieta po raz ostatni była widziana dzień wcześniej w rejonie East Prague. Podczas sekcji odkryto, że z jej ciała wydobyto pocisk o kalibrze 22. Zastanawiające było także to, że z jej ciała wydzielał się silny zapach oleju silnikowego. Wyniki badań toksykologicznych potwierdziły z kolei obecność kokainy i metabolitów kokainy. Choć na tym etapie detektywi prowadzący śledztwo powoli podejrzewali, że sprawę Jolandy i Nikki łączy być może jeden zabójca, to jednak na ten moment nie było żadnych dowodów, aby to potwierdzić. W ciągu kolejnych 7 tygodni niestety nie poczyniono żadnych postępów. Ale nie znaleziono też żadnych nowych ciał. Sprawiło to, że śledczy zaczęli się zastanawiać, czy przypadkiem ich zabójca nie przeniósł się do innego miejsca, albo czy coś nie sprawiło, że na chwilę musiał przystopować swoje działania. Jednak ich rozważania zostały przerwane 15 maja, około godziny 7:45, kiedy to znaleziono ciało kolejnej kobiety ponownie w pobliżu brzegów rzeki Spokane. Ciało należało do białej kobiety, która była całkowicie naga, ale tym razem na jej dłoniach znaleziono pierścionki. To, co różniło ją od pozostałych dwóch ofiar, to to, że miała ranę szarpaną na głowie. Wyglądało na to, że została uderzona jakimś ciężkim przedmiotem, a następnie postrzelona. W jej przypadku udało się także odnaleźć na miejscu zbrodni kilka jej ubrań, parę butów, niedopałki papierosów oraz plastikową torbę, na której były widoczne plamy krwi. Śledczy zauważyli także ślady opon z wyraźnie widocznym bieżnikiem, które zostały dokładnie sfotografowane i dodane do akt sprawy. Ofiarą okazała się być 38-letnia Caitlin Brisbois. Jej autopsja wykazała, że w jej organizmie znaleziono morfinę i kokainę. Również i w jej przypadku detektywi byli niemal pewni, że była prostytutką i że została wynajęta przez swojego mordercę, zanim została zabita. Trzeci przypadek, bardzo podobne okoliczności, lokalizacja. Cechy wspólne ofiar sprawiły, że śledczy zaczęli podejrzewać, iż naprawdę mają do czynienia z seryjnym mordercą, ale wciąż nie mieli żadnych poszlak, aby się do niego choć o krok zbliżyć. Nikt nie wiedział, kiedy i gdzie uderzy po raz kolejny morderca, który pojawił się z Spokane. Jednak doświadczeni policjanci wiedzieli, że morderca może zostawić po sobie naprawdę ogromną liczbę ciał, zanim zostanie schwytany. Ale tym razem morderca kazał czekać na siebie dużo dłużej, bo prawie 2 lata. I kiedy już brakowało 2 dni do tego, aby upłynęły 2 lata, odnaleziono kolejną ofiarę. Zanim jednak czwarta ofiara zwróciła uwagę policji, śledczy badający pierwszą sprawę nie wiedzieli, czy morderca przeniósł się do innego miejsca, aby dalej kontynuować swoje okrutne działania, czy też ostrożniej ukrywał ciała swoich ofiar do tej pory. Na ten moment przyjęli teorię, że zabójca mordował jednak kobiety podczas tej dwuletniej przerwy, tylko że był w innym miejscu. Kolejną ofiarą okazała się być Sherry Ann Palmer, którą 13 maja 1992 roku odnaleziono na Bill Gulch Road. Jej ciało było rozebrane, a górną część jej garderoby znaleziono niedaleko jej ramion. Co zastanawiające, tym razem zabójca na jej głowę założył plastikową torebkę, a jej buty i kilka innych elementów jej garderoby zostały rozrzucone dookoła jej ciała. Również i w tym przypadku nie wyglądało na to, że ofiara została zabita w miejscu, w którym ją znaleziono. Nie znaleziono także żadnych łusek, bo i w tym przypadku kobieta zginęła od rany postrzałowej w głowę. Sherry była najmłodszą ofiarą jak do tej pory, bo miała 19 lat. Detektywom udało się ustalić, że widziano ją po raz ostatni 1 maja 1992 roku w Al's Mountain w Spokane, które było znane z tego, że uczęszczają tam alfonsi i prostytutki. Kobieta opuściła motel około 23, wzywając taksówkę i miała wybrać się na spotkanie z chłopakiem. Podobno nigdy tam nie dotarła. To, co jeszcze różniło ją od pozostałych ofiar, to to, że nie zażywała narkotyków. Mimo tego śledczy byli pewni, iż jest to dzieło seryjnego mordercy, który wcześniej zabił 3 kobiety. Detektywi postanowili więc troszeczkę rozszerzyć działania, skontaktowali się z innymi posterunkami, jak i próbowali wtopić się w lokalne środowisko, aby uzyskać jakiekolwiek informacje o tym, kim może być morderca. Niestety nie przyniosło to żadnych rezultatów. I tym razem morderca postanowił się uspokoić, dać wytchnienie policjantom, bo przez kolejne 3 lata nie dawał o sobie znaku życia. 25 sierpnia 1995 roku zgłoszono odnalezienie kolejnego ciała. Tym razem było to Peacock Hill Road w Kitsap w County, w stanie Waszyngton. I tym razem na miejscu policjanci natrafili na nagie ciało kobiety, tym razem 60-letniej Patricia Elburns. Oprócz tego, że ofiara była dużo starsza niż poprzednie ofiary, zastanawiające było to, że jej ciało zostało częściowo przykryte liśćmi. Ale i tak wyglądało na to, że została zabita gdzie indziej, a następnie przywieziona tutaj i pochowana. Oprócz liści znaleziono jeszcze 2 plastikowe torby oraz odkryto ślady krwi, które później przyporządkowano do ofiary. Patricia była po raz ostatni widziana 22 sierpnia, czyli 3 dni przed znalezieniem jej ciała w Seattle. To, co różniło ją od pozostałych ofiar, to to, że nie była prostytutką ani nie zażywała narkotyków, ale nie stroniła do alkoholu. Również podczas sekcji zwłok odnotowano, że miała go w organizmie w sporej ilości. Postanowiono także zbadać liście, które znaleziono na miejscu odkrycia jej ciała i okazało się, że nie są one charakterystyczne dla tutejszej roślinności. Kobieta została zabita 2 strzałami w głowę, a broń miała kaliber 22 mm. W związku z tymi wszystkimi informacjami detektyw prowadzący tę sprawę postanowił przejrzeć, czy przypadkiem w okolicy nie było podobnych spraw. I tak w efekcie skontaktował się z detektywem z policji w Spokane. Mężczyźni wymienili się informacjami i po krótkiej rozmowie doszli do wniosku, że prawdopodobnie mają do czynienia z jednym i tym samym mordercą. Ale oprócz intuicji nie mieli żadnych dowodów, aby to potwierdzić. Nie mieli też czasu, aby się nad tym dalej zastanowić, bo w piątek 14 czerwca 1996 roku znaleziono kolejną ofiarę. Tym razem znalezioną kobietą była 39-letnia Shannon R. Zieliński. I w przeciwieństwie do poprzednich ofiar, które zostały znalezione nago, była ubrana w krótką szarą sukienkę. Wokół jej klatki piersiowej owinięto ręcznik, a wokół jej ciała znaleziono parę rajstop, parę białych skarpetek i jeden wysoki czarny but. Nie znaleziono żadnych rzeczy osobistych w postaci torebki albo dowodu tożsamości. Dopiero po zbadaniu jej odcisków palców udało się potwierdzić, iż była Shanu Zieliński. Również i w jej przypadku zauważono, że została zabita w innym miejscu, a tutaj jedynie porzucona. Została zastrzelona z broni o małym kalibrze, a na miejscu zbrodni nie znaleziono żadnych łusek. Również i w jej przypadku wyszło na jaw, że miała powiązanie z prostytucją i była znana z zażywania narkotyków. Jednak ze względu na stopień rozkładu ciała nie udało się przeprowadzić testów toksykologicznych. Ostatni raz kobieta była widziana, gdy spożywała alkohol w towarzystwie grupy mężczyzn 27 maja 1996 roku, około godziny 23. Mężczyźni zostali wezwani na przesłuchanie, ale żadnemu z nich nie postawiono żadnych zarzutów. Udało się też dotrzeć do świadka, który zeznał, iż tego dnia widział Zieliński opuszczającą dom, w którym pił alkohol, ubraną dokładnie w to samo, czym odnaleziono ją później. Ale na tym wszelkie informacje się kończyły w zasadzie i znów policja nie miała żadnego punktu zaczepienia. Minął tak kolejny rok, aż w końcu 26 sierpnia 1997 roku znaleziono kolejne dwa ciała. Jedno z nich należało do 20-letniej Heather L. Hernandez, która była znaną prostytutką, a drugie do 16-letniej Jennifer Joseph. Ciało Heather zostało znalezione na polu, było już w zaawansowanym stopniu rozkładu, a kobieta była ubrana jedynie w koszulkę i stanik. Nie odnaleziono żadnej innej części jej garderoby, ani żadnych dokumentów, które pozwoliłyby na identyfikację zwłok. Tym razem jednak detektywi dostrzegli ślady ciągnięcia na ziemi, odnaleziono też widoczny krwawy ślad wiodący od północno-wschodniej części parkingu samochodowego do miejsca porzucenia ciała. W tym wypadku kobieta zginęła od rany postrzałowej w głowę. Z kolei ciało 16-letniej Jennifer, która była Azjatką, udało się zidentyfikować dzięki odciskom palców. Nastolatka została wielokrotnie postrzelona. Przyjaciele znaleziono także bluzkę, której brakowało guzika, jasno-niebieski ręcznik, parę czarnych spodni, parę butów, majtki, kawałek anteny radiowej oraz zużyty kondom. Patrząc na ilość krwi i stan ogólny ciała, śledczy stwierdzili, że musiała zostać zastrzelona w innym miejscu, a ciało zostało jedynie tutaj podrzucone. Podczas sekcji zwłok zauważono, że zarówno paznokcie u dłoni, jak i stóp zostały pomalowane lakierem, który zawierał brokat. Brokat ten znaleziono także na jej ciele. Na prawym uchu miała trzy kolczyki, ale znaleziono tylko dwa. Założono więc, że jeden z nich musiał wypaść. Brakowało jej także sztucznych rzęs, które nosiła, co utwierdziło detektywów w przekonaniu, że stoczyła zażartą walkę o swoje życie. Śledczy dosyć szybko ustalili, że Jennifer pracowała jako prostytutka. Wysłuchano inne prostytutki, które działały w podobnej okolicy i jedna z nich powiedziała, że widziała swoją koleżankę około 23:35 16 sierpnia z białym mężczyzną w wieku między 30 a 40 lat. Kobieta wsiadała z nim do samochodu, prawdopodobnie białej korwety, i właściwie to był pierwszy trop, jakiego w końcu mogli się złapać śledczy przy tej sprawie. Dosyć szybko postanowiono zrobić dwie listy. Po pierwsze listę osób korzystających z usług prostytutek w tych okolicach, a po drugie listę właścicieli białej korwety, a następnie zostawić ze sobą te dane i sprawdzić, czy znajdzie się jakieś trafienie. Do tego postanowiono wysłać w te okolice policjantów pod przykrywką i sprawdzać, czy przypadkiem nie pojawi się nikt podejrzany. Nikt też nie podejrzewał, że w tym czasie po raz pierwszy policja zatrzyma późniejszego głównego podejrzanego. Tylko że niestety w tym momencie jeszcze o tym nie będzie wiedzieć. 24 września 1997 roku, około 12:45, oficer zatrzymał biały samochód, którego kierowca popełnił drobne wykroczenie. Kierowcą samochodu był 45-letni mężczyzna, który po zadaniu rutynowych pytań został ukarany mandatem i puszczony wolno. Oficer zanotował jeszcze jego numery rejestracyjne, kolor i markę samochodu. Był to biały Chevrolet Camaro. A przynajmniej tak uważał owy oficer, bo dopiero później detektywi prowadzący śledztwo sprawdzą, że numer rejestracyjny samochodu należał do białej korwety. Być może ten błąd zaważył na życiu kolejnych niewinnych kobiet. W środę, 5 listopada 1997 roku, mieszkaniec Spokane natknął się na rozkładające zwłoki w pobliżu South Hankman Valley Road. Ciało zostało pochowane w bardzo płytkim grobie i znajdowało się niedaleko małego strumienia. Kobieta była prawie rozebrana, miała na sobie jedynie bluzkę. Została zastrzelona z broni małego kalibru, a przy jej ciele znaleziono także plastikową torbę. Znaleziono także torbę, którą w materiale dowodowym opisano jako torbę na zakupy spożywcze. Kobieta została zidentyfikowana jako 29-letnia Darla Sue Scott. Była uzależniona od narkotyków i miała za sobą historię prostytucji. Niecały miesiąc później, 7 grudnia o 13:30, znaleziono zwłoki kolejnej kobiety. Również i w tym przypadku kobieta była pozbawiona wszelkiego rodzaju ubrań. Tak jak i Darla, zginęła w wyniku postrzału w głowę. Ofiarą okazała się być 34-letnia Melinda L. Mercer. W trakcie dochodzenia udało się dowiedzieć, że kobieta nosiła zawsze przy sobie dużą zieloną torbę, której jednak nigdy nie udało się odnaleźć. Brakowało także jej kilku pierścionków, które zawsze ze sobą nosiła, więc śledczy założyli, że być może morderca zabiera ze sobą jej jako trofea. Po raz ostatni kobieta była widziana 6 grudnia, późnym wieczorem, niedaleko parkingu sklepu spożywczego QFC. Widziano ją z mężczyzną w minivanie koloru czerwonego. Melinda również parała się prostytucją. Ustalono także, że była uzależniona od narkotyków, a testy toksykologiczne potwierdziły, że w jej ciele znajdowała się kokaina i opiaty. Niecałe 2 tygodnie później, 17 grudnia 1997 roku, odnaleziono kolejne ciało. Tym razem kobieta była całkowicie ubrana, a na jej głowie znajdowała się plastikowa torebka. Wyglądało to tak, jakby ktoś zrzucił jej ciało ze skarpy, a potem sturlało się do miejsca, w którym została odnaleziona. W związku z tym jej ciało przebyło ponad 7,5 metra od drogi. Przyczyną śmierci była rana postrzałowa w głowę. I tym razem pobrano próbki z całego jej ciała, zwłaszcza z włosów, oraz pobrano włókna znajdujące się na jej ciele. Okazało się, że ofiarą była 36-letnia Shawn L. Johnson, która została zgłoszona jako osoba zaginiona na 2 miesiące przed jej odnalezieniem. Ostatni raz była widziana 17 października, kiedy to była w drodze do pracy, jako prostytutka w dzielnicy East Brock. Dowiedziano się także, że ofiara miała zadzwonić tego samego wieczoru do osoby, od której wynajmowała pokój, ale nigdy się z nią nie skontaktowała. Wkrótce także natrafiono na jej samochód, który został zgłoszony jako porzucony przez jednego z pracowników sklepu Kmart. I było to dopiero 23 grudnia. W międzyczasie, gdy policja czekała na raport sekcji zwłok, 2 kolejne ciała kobiet rasy kaukaskiej znaleziono dzień po Bożym Narodzeniu. W piątek 26 grudnia 1997 roku policja otrzymała zgłoszenie o kolejnych 2 ofiarach. Tym razem obie kobiety były ubrane, z tym, że brakowało im butów. To, co przykuło uwagę techników kryminalistyki, było to, że oba ciała były pokryte dziwnym pyłem różnych roślin pochodzących od gatunków zupełnie obcych dla tego obszaru. Między innymi znaleziono pyłki klonu, brzozy, róży, hortensji, winogron Oregon, szarańczy miodowej, forsycji, berberysa japońskiego i chryzantemy. Kobiety miały na głowach torby plastikowe, tym razem jednak morderca postanowił założyć im po 3 takie torby na głowę. Przyczyną ich śmierci były rany postrzałowe w głowę. Obie kobiety zostały zabite w innym miejscu niż je znaleziono. Na miejscu zbrodni znaleziono także kawałki drewna, odpryski białej farby, skorupki orzechów ziemnych i pestki wiśni. Co ciekawe, natrafiono także na plastikowe plakietki z nazwami kwiatów Sweet William, których używa się przeważnie w szklarniach. Kobiety zostały zidentyfikowane jako 31-letnia Lauren A. Watson i 39-letnia Sean A. McClinahan. Dalsze śledztwo wykazało, że w momencie zniknięcia Lauren była ubrana w czarną kurtkę, a Sean w nylonową kurtkę. Ale żadna z tych kurtek nie została znaleziona na miejscu porzucenia ciała, co mogło sugerować, że obie te rzeczy zostały zatrzymane przez mordercę jako trofea lub jego pamiątki. Do kolejnego zgłoszenia odkrycia ciała doszło 28 lutego 1998 roku. Znaleziono ciało białej kobiety w rowie na Graham Road na wiejskich terenach Spokane. Później udało się zidentyfikować kobietę jako 41-letnią Sunny G. Oster. Kobieta była całkowicie ubrana, a na jej głowie znajdowały się trzy plastikowe torebki. Detektywi w pobliżu jej ciała znaleźli także parę butów, ale również i w jej przypadku stwierdzono, że została zabita w zupełnie innym miejscu. I choć liczba ofiar zwiększała się z każdym miesiącem, to śledczy wciąż byli daleko od zatrzymania jakiegokolwiek podejrzanego. Sunny również była prostytutką i po raz ostatni widziano ją 1 listopada 1997 roku. Świadkowie zapamiętali, że próbowała znaleźć chętnego do skorzystania z jej usług. Miała przy sobie wtedy beżową torebkę, ale nigdy nie została znaleziona. 1 kwietnia 1998 roku 34-letnia Linda M. Mabin została znaleziona martwa, a jej ciało znajdowało się w bardzo posuniętym stanie rozkładu. Kobieta była ubrana, a lokalizacja jej ciała była bliska lokalizacji ciał poprzednich dwóch ofiar, czyli Lauren i Sean. Śledczy powoli zaczynali zauważyć, że to chyba musi być jedno z ulubionych miejsc mordercy do pozbywania się ciał. Sprawca w przypadku Lindy również próbował zakryć jej ciało, próbował zrobić to liśćmi, a przy jej ciele znaleziono także strzępy plastikowej torby oraz torbę plastikową założoną na jej głowę. Policjanci stwierdzili, że strzępy jednej z toreb wynikały z działań zwierząt. Również i w tym przypadku odkryto, że ciało kobiety było pokryte roślinnością, która nie rosła na tym obszarze. Śledczy powoli zaczynali zakładać, iż sprawca przywoził owy materiał roślinny ze swojego domu. Okazało się też, że zaginięcie Lindy zostało zgłoszone 29 listopada przez pracownika Okręgu Zdrowia Spokane County, który pracował z prostytutkami. Śledczym udało się także ustalić, że kobieta była uzależniona od kokainy i zwykle nosiła przy sobie małą fifkę, której używała do palenia. Świadkowie dodali także, że często nosiła ze sobą taką torebkę jakby ze sznurków, ale jej też nie znaleziono w miejscu odkrycia jej zwłok. I znów nie udało się natrafić na żaden ślad, który przybliżyłby śledczych do odkrycia, któż jest tym seryjnym mordercą. 7 lipca 1998 roku na jednej z pustych działek odnaleziono ciało 47-letniej Micheline J. Durning. Kobieta była całkowicie rozebrana, a jej ciało było przykryte trawą, która prawdopodobnie została użyta przy próbie ukrycia jej ciała. Kobieta zginęła od rany postrzałowej w głowie, a późniejsza sekcja zwłok ujawniła, że w jej ciele znajdowała się metamfetamina. Niedaleko jej ciała znaleziono jeszcze coś, czego przy żadnej innej ofierze nie znaleziono wcześniej. Były to takie jakby dwa opakowania od wanny z hydromasażem i kawałki styropianu. Micheline była ostatnio widziana 4 lipca. Nie było żadnych wątpliwości, że była ofiarą tego samego sprawcy, co poprzednie ofiary. Kolejna ofiara została odnaleziona w Tacomie 13 października 1998 roku i była nią 35-letnia Connie L. Alice. Jej ciało znajdowało się w stanie bardzo zaawansowanego rozkładu, a na jej głowie znajdowały się trzy plastikowe torby. Kobieta była bardziej znana jako Connie Elle LaFontaine i została zabita strzałem w głowę. Niedaleko jej ciała udało się odnaleźć pocisk kalibru 9 mm. Co ciekawe, w toku śledztwa ustalono, że Connie była właścicielką pistoletu o kalibrze 9 mm, więc nie było pewności, czy przypadkiem nie została zabita z własnej broni. Jednak jej broni nigdy nie znaleziono. Śledczy dosyć szybko ustalili, że kobieta, tak jak poprzednie ofiary, była prostytutką i zażywała narkotyki. To sprawiło, że została automatycznie przyporządkowana do ofiar seryjnego mordercy, którego policja szukała już od paru lat. To, że sprawa wydarzyła się w Tacomie, nie przeszkodziło w tym, aby policjanci dostrzegli związek ze sprawami ze Spokane, dlatego zaczęto te sprawy traktować jako wspólne. Właściwie dla wszystkich było już jasne, że seryjny morderca przemieszcza się po całym stanie Waszyngton i morduje kobiety, które pracują jako prostytutki. W tej chwili liczba ofiar wynosiła już 17, a wieść o seryjnym mordercy rozniosła się już po całym stanie. Technicy robili co mogli, aby połączyć wszelkiego rodzaju strzępki informacji z różnych miejsc zbrodni i wydobyć jeden wspólny trop, aby dojść w końcu do mężczyzny, który był za to odpowiedzialny. W pierwszej kolejności udało się połączyć na 100% dwie sprawy. Sprawę Nikki Lowe i Katie Bilbois, czyli drugą i trzecią ofiarę. Ustalono, że zostały one zabite z tej samej broni i określono ją jako półautomatyczny pistolet. W przypadku piątej ofiary, Patricia Burns, ustalono, że pociski znalezione w jej ciele kalibru 22 zostały zbyt poważnie uszkodzone i stały się bezużyteczne do porównań pod mikroskopem. Pociski odzyskane z ciał Hernandez i ze Spokane i Alice z Tacomy miały podobne cechy jak pociski odzyskane z innych ciał ofiar. Odnotowano także, że marka pocisku użytego do zabicia Hernandez była identyczna jak w przypadku Zieliński. Inna marka łączyła także sprawy Alice, Remington i Winchester. Detektywi dowiedzieli się także, że ślady włosów i materiał roślinny znaleziony na ciele ofiar pochodziły z różnych źródeł i między innymi odnaleziono tam sierść kota, sarny i łosia. Na jednym z ciał znaleziono także ludzkie włosy i nie należały one do ofiary. Na ciele innej kobiety znaleziono z kolei włosy łonowe. Na ciele sześciu kobiet znaleziono z kolei ludzkie plemniki. Co więcej, uzyskano zgodność z plemnikami, które znajdowały się w prezerwatywie pozostawionym przy jednej z ofiar. Niestety w wielu przypadkach ciała były na tyle rozłożone, że nie udało się uzyskać użytecznych próbek, co także związywało ręce detektywom. Zauważono także jedną ważną rzecz, mianowicie wiadome było, że najczęściej prostytutki pobierają opłaty z góry za swoje usługi, a przy żadnej z ofiar nie znaleziono pieniędzy. Interesujące było także to, że brakowało torebek, dowodów tożsamości, portfeli, więc wszystko wskazywało na to, że kobiety zostały dodatkowo okradzione. I właściwie w tym momencie zostało jedno. Śledczy postanowili zwrócić się do profilera. Na podstawie cech ofiar i historii tego, jak reagowały na atak, jakie miały obrażenia i jak zostały porzucone ich ciała, został przygotowany odpowiedni profil. To, od czego wyszedł profiler, to ich cecha wspólna, czyli przyczyna śmierci. U wszystkich ofiar było to postrzelenie w głowę za uchem, skierowane w dół. Do tego sprawca oddawał przynajmniej dwa strzały. Było to ciekawe o tyle, że jest to technika charakterystyczna dla policjantów i wojskowych. Również to, że wybrana broń miała niewielki kaliber, było dla profilera znaczące. Uważał on, że jest to charakterystyczne dla służb mundurowych. Kolejną kwestią, na którą profiler zwrócił uwagę, było to, że sprawca używał foliowych torebek, które zakładał w większości ofiar. Wiedział, że ten ślad jest znaczący, ale niestety na ten moment nie było wiadomo, o co z tym chodzi. To, co jeszcze łączyło ofiary, to przede wszystkim to, że wszystkie zostały zabite na tle seksualnym. Tak jak wspominałam, u niektórych ofiar znaleziono ślady nasienia w pochwie, odbycie i ustach. Badania wykazały, że był to ten sam mężczyzna. To, co zaskakujące, to to, czego wcześniej policja nie ujawniła i co dopiero zostało już ujawnione po czasie, to to, że w przypadku niektórych ofiar doszło do stosunku już po śmierci. Natomiast te wszystkie informacje cały czas dawały zbyt szeroki obraz, dlatego że tak naprawdę mógł to być każdy mężczyzna z samochodem. Oznaczało to ogromną liczbę podejrzanych. Profiler postanowił więc wyodrębnić zachowania zabójcy i ustalić, dlaczego robił to, co robi, a dzięki temu opracować jego modus operandi i rytuały. Modus operandi to były te wszystkie zachowania, które były konieczne do popełnienia przestępstwa. Miały swój cel, były zaplanowane i przemyślane. Zmieniały się też w ramach doskonalenia umiejętności przez sprawcę. Z kolei rytuały nie zmieniały się wraz z upływem czasu i wynikały głównie z potrzeb emocjonalnych lub psychologicznych. Jeżeli teraz słyszycie w tle ćwierkające ptaki, to właśnie wynika z tego, że musiałam zmienić miejsce do nagrywania. Mam nadzieję, że nie będzie was to jakoś zbytnio rozpraszało. Analizując modus operandi i rytuały, profiler musiał więc wrócić do pierwszego zabójstwa. Pierwsze ciała znaleziono na wiejskich obszarach. Były to miejsca, gdzie ofiary miały raczej nie być znalezione zbyt szybko, a dzięki temu dać mordercy czas na zacieranie śladów. To, że sprawca przewoził kobiety z bardziej zaludnionych obszarów już po ich śmierci, dawało dużo do myślenia. Profiler uznał, że kobiety były zabijane tam, gdzie pracowały i dopiero później były przewożone w te miejsca, dosyć już odległe. Natomiast wraz z kolejnymi morderstwami sprawca nabierał coraz większego doświadczenia i zmieniał swoje modus operandi. I tak w przypadku ostatniej ofiary, którą znaleziono na wschód od osiedla, w okolicy parkingu, gdzie właściwie morderca musiał podjechać autem, w ciemności był dosyć dobrze widoczny na około 300 metrów, wskazywało, że zmienił się jego sposób myślenia. Było to tak naprawdę ryzykowne miejsce w pobliżu dużych osiedli, bardzo dobrze oświetlone. I gdybyśmy analizowali je oddzielnie, to trudno byłoby zrozumieć wybór takiego miejsca. Jednak w kontekście serii zaczynało być to sensowne. Mężczyzna był coraz lepszy w zabijaniu, i jeśli wcześniej popełniał błędy, to teraz je naprawiał. A w związku z tym w jego głowie był coraz pewniejszy siebie, bardziej śmiały, a nawet arogancki. I właśnie arogancja przyczyniła się do jego niechlujności. Świadczyć mogło także o tym to, że wraz z kolejną zbrodnią pozostawiał coraz więcej elementów na danym miejscu. I tak na przykład znaleziono ubrania, na których były plamy krwi, i ewidentnie było widać, że kobieta została zastrzelona, kiedy była w nie ubrana, a następnie krew wsiąkła w jej bluzkę. Po śmierci ją rozebrał, a następnie odbył z nią stosunek. I tutaj profiler wyraźnie wskazał, że takie zachowanie nie było częścią modus operandi, a były to rytuały, czyli nie były konieczne do popełnienia zabójstwa. Tak naprawdę pierwszym poważnym śladem, który mógł w jakikolwiek sposób powiązać mordercę z zabitą kobietą, była biała korweta, którą widziała jedna z przyjaciółek, Jennifer Joseph. Było to o tyle kluczowe, że w tamtym czasie w stanie Waszyngton nie było zbyt wielu takich samochodów i raczej rzucały się w oczy. To, co jeszcze zwróciło uwagę profilera, to to, że na ciałach kobiet nie było widać śladów obrony, tak jakby nie walczyły. Nie było żadnych zasinień. Wszystko wskazywało też na to, że kobiety dobrowolnie wsiadały do auta, a przecież wiedziały, że są zagrożone, bo w tamtym czasie było dosyć głośno o tym, że ktoś poluje na prostytutki. W związku z tym profiler doszedł do dwóch wniosków. Po pierwsze, zabójca strzelał do kobiet, gdy te tego w ogóle się nie spodziewały. I do tego pasowała ta rana, która była za uchem, w tylnej części czaszki. Zwrócił także uwagę, że większość prostytutek nie staje tyłem do klienta, bo wtedy go nie widzą, więc wolą stać do niego przodem, no chyba, że byłby to seks oralny, co jednak wśród takich usług było dosyć powszechne. Na tej podstawie uznał, że prawdopodobnie kobiety schylały głowę w trakcie właśnie stosunku oralnego i wtedy mężczyzna dokonywał zabójstwa poprzez strzał w głowę, najczęściej dwukrotny, dla pewności. Specjalista stworzył profil, w którym określił, że policja ma do czynienia z człowiekiem zorganizowanym, często korzystającym z usług prostytutek, nie zabijającym każdej kobiety, z którą się spotkał, a był z wieloma kobietami. Niektóre ciała znaleziono w Spokane, inne w Tahomie, dlatego prawdopodobnie mężczyzna podróżuje między tymi miejscami. Kolejna sprawa, to, że to jest podwójny strzał, to zdecydowanie jest to osoba, która ma doświadczenie w policji lub wojsku. Do tego sam mężczyzna nie może się wyróżniać wyglądem. Kobiety mu ufają, wsiadają do auta dobrowolnie, dlatego jest to niepozorny człowiek o łagodnym głosie, nie stanowiący na pierwszy rzut oka zagrożenia, wyglądający całkiem normalnie. Wygląda jak zaprzeczenie seryjnego mordercy. Może być przykładnym ojcem, mieć pełną rodzinę. Uważa jednak, że kobiety parające się prostytucją są śmieciami i traktuje je jak śmieci. W skrócie można go określić jako taki typ mężczyzny z sąsiedztwa. Na podstawie tego profilu i faktu, że podejrzany jeździ białym samochodem, policjanci jeszcze uważniej rozglądali się za podejrzanym. Tak, 10 listopada 1998 roku, o godzinie 1:25 w nocy, oficerowie ze Spokane spostrzegli mężczyznę w srebrnej Hondzie Civic z 1985 roku na waszyngtońskich tablicach rejestracyjnych. Mężczyzna zwrócił ich uwagę, dlatego że zatrzymał się przy prostytutce Jennifer Robinson i przez chwilę z nią rozmawiał. W tym momencie policjanci wkroczyli do akcji, zatrzymali samochód i przesłuchali kierowcę. Okazało się, że jest nim Robert Lee Yates. I nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie to, że gdy policjanci sprawdzili historię zatrzymań mężczyzny, okazało się, że w ostatnim czasie jest to już jego drugie zatrzymanie w tej okolicy. To wzbudziło ich podejrzenia. Kiedy mężczyzna został skonfrontowany z policjantem, powiedział mu, że ojciec Jennifer Robinson poinstruował go, aby pojechał w tę okolicę i znalazł jego córkę, a następnie przywiózł ją do domu. I faktycznie później Robinson przyznał, że zna Yatesa, ale nie wystosował do niego takiej prośby. Jak się później okazało, Jennifer była o krok od utraty życia. Ale niestety na tej podstawie nie można było zatrzymać mężczyznę, dlatego po napisaniu raportu został puszczony wolno. Śledztwo dalej trwało. Niestety rok 1998 nie przyniósł żadnych nowych tropów. I tak wkroczyło w kolejny rok. Bo dopiero w tym roku detektywi z grupy zadaniowej dowiedzieli się o raporcie, który został złożony 1 sierpnia 1998 roku. Według tego raportu 30-letnia Christine L. Smith padła ofiarą napaści i rabunku podczas wykonywania usług jako prostytutka na East Prague. Zgodnie z tym, co kobieta powiedziała policji, została zabrana na spotkanie niedaleko East Short Street, na które to została zabrana czarnym vanem w środku pomalowanym na pomarańczowo. A przynajmniej tak to określiła, bo pewnie chodziło o jakieś elementy. To, co było jeszcze charakterystyczne w tym samochodzie, to to, że miał łóżko z drewnianą ramą i materac z tyłu samochodu. Jej randką, jak to kobieta określiła, był biały mężczyzna, około 50, średniej budowy ciała, wadze około 80 kg i mniej więcej 1,77 m do 1,80 m wzrostu. Miał piaskowe włosy, średniej długości. Dodała też, że na twarzy miał takie jakby dzioby i nie posiadał zarostu. Nie wyglądał też na zdenerwowanego, nie pachniał alkoholem, nie wydawał się pijany. Kobieta potwierdziła, że właśnie na te cechy zawsze zwracała uwagę, zanim wsiadła z kimś do samochodu. Po tym, jak para się dogadała co do ceny, powiedziała swojemu klientowi, żeby pojechali niedaleko kliniki przy Fifth Street, za którą znajduje się parking, według niej świetnie nadający się do tego, co zamierzali zrobić. W czasie drogi na owy parking mężczyzna opowiadał jej o tym, że pracował jako pilot helikoptera dla amerykańskiej Gwardii Narodowej. Kobieta pozwoliła sobie nawet go zapytać, czy przypadkiem nie jest psychopatycznym mordercą, którego szuka policja. Mężczyzna się zaśmiał i zaprzeczył, po czym dodał, że ma 5 dzieci i nie mógłby popełnić tego typu zbrodni. Po dotarciu na miejsce zapłacił jej $40 za seks oralny, po czym przeszli na tył wana, gdzie znajdowało się owe łóżko i tam mężczyzna opuścił spodnie, a następnie kobieta rozpoczęła wykonywanie usługi. Jednak po 5-7 minutach nic się nie wydarzyło, dlatego że mężczyzna cały czas miał problem z erekcją. Kiedy kobieta dalej próbowała wykonywać swoją pracę, została uderzona w głowę czymś twardym. Jak to opisała, tak mocno, że prawie straciła przytomność. Po tym uderzeniu upadła i starała się z całych sił odsunąć jak najdalej od napastnika, który w tym momencie żądał zwrotu swoich pieniędzy. Christine zaczęła gorączkowo szukać klamki, aby jak najszybciej wydostać się z samochodu, ale nie mogła jej znaleźć. Po chwili okazało się, że tej klamki nie ma, bo ktoś ją usunął. Podjęła więc decyzję, aby ruszyć w kierunku przodu samochodu i tam spróbować się jakoś wydostać. Zdążyła też wyciągnąć pieniądze z kieszeni mężczyzny, które przed chwilą jej odebrał. W tym momencie krwawiła już z boku głowy, ale mimo szoku i ogólnej walki, jakoś udało jej się uchwycić klamkę od drzwi od strony pasażera i uciec. Potem biegła tak szybko, jak tylko mogła, aż dobiegła do centrum miasta. Zatrzymała się przy klinice rehabilitacji, gdzie trafiła na strażnika, którego natychmiast poprosiła o pomoc, a ten zawiózł ją do szpitala. Jak się później okazało, miała ponad centymetrową ranę za uchem na głowie i potrzeba było 3 szwów. Gdy opuściła szpital, od razu zgłosiła się na policję, gdzie dokładnie wszystko opisała, ale nie była w stanie podać żadnych szczegółów, aby zidentyfikować napastnika. Ten raport w obecnej sytuacji dla śledczych był kolejnym tropem, aby zacząć podejrzewać jejca. Czyli mężczyznę, który 2 został zatrzymany przez kontrolujących go policjantów. W końcu mężczyzna był nie tylko w odpowiednim wieku, pasował swoim wyglądem do opisu, ale był również właścicielem białej korwety, jak i Honda Civic, a do tego ustalono, że był pilotem helikoptera pracującym dla Waszyngtońskiej Gwardii Narodowej. Wszystko wskazywało na to, że w końcu natrafiono na pierwszego poważnego podejrzanego. 14 września 1999 roku jeden z detektywów należących do grupy śledczej zajmującej się sprawą seryjnego mordercy postanowił pojechać do domu podejrzanego i z nim porozmawiać. Policjant po dotarciu na miejsce nie zastał jednak jejca, a zatem zostawił mu wiadomość i poprosił o jak najszybszy kontakt. Yates skontaktował się z detektywem jeszcze tego samego dnia, po czym osobiście pojechał, aby się z nim spotkać. Na tym spotkaniu obecny był jeszcze jeden detektyw, a mężczyźni spotkali się w budynku bezpieczeństwa publicznego. To, co obaj detektywi od razu zauważyli, to to, że Yates miał jasno-brązowe włosy, a do tego obficie się pocił. Być może wynikało to ze zdenerwowania. Jednak nie była to sytuacja, która bez wątpliwości wskazywałaby jednoznacznie, że to jest jej główny podejrzany. Pierwszą rzeczą, o jaką go zapytali, było to, co robił w noc, kiedy spotkał się, widział z Jennifer Robinson i kiedy został zatrzymany przez policjantów, a następnie przepytany. I tym razem powtórzył historię o tym, że jej ojciec poprosił go o to, aby pojechał i przywiózł ją do domu. Co ciekawe, zrobił to bez zająknięcia, bez mrugnięcia okiem. Uparcie trzymał się swojej wersji, aż w pewnym momencie detektywi zapytali go o imię dziewczyny, bo skoro tak dobrze ją znał, to powinien znać także jej imię. Jednak w tym momencie mężczyzna zamilkł i nie mógł sobie zupełnie przypomnieć, jak ona się nazywa. Zapytali się więc w takim razie, skąd zna ojca owej dziewczyny, na co mężczyzna odpowiedział, że po prostu kiedyś razem pracowali przez krótką chwilę i utrzymują dalej kontakt. Detektywi nie do końca uwierzyli w jego wersję i postanowili mu zakomunikować, że bardzo łatwo mogą sprawdzić jego historię, i będzie dla niego źle, jeśli się okaże, że jest fałszywa. Postanowili też go delikatnie zastraszyć i wspomnieli, że korzystanie z usług prostytutek czy zażywanie narkotyków ogólnie jest przestępstwem, ale w tym wypadku nie będzie ich interesowało, jeżeli przyzna się do tego, o co go podejrzewają. Mianowicie zasugerowali, że może być seryjnym mordercą, którego szukają. Dlatego w tym momencie nie powinien kłamać, bo tak naprawdę tylko wzmocni ich podejrzenia. Yates jednak się nie przestraszył i na ten moment nie zmienił swoich zeznań. Detektywi postanowili go zapytać jeszcze o wykroczenie drogowe z 24 września 1997 roku, kiedy to prowadził, jak się okazało, białą korwetę. Odpowiedział, że został zatrzymany z powodu nagłej, niesygnalizowanej zmiany pasa i mógłby spowodować kolizję z autobusem. W tym momencie okazało się też, że mężczyzna jest nie tylko właścicielem białej korwety, ale miał także dostęp do ciemnoniebieskiej Hondy Accord i srebrnej Hondy CV. A poza tym miał dostęp jeszcze do innych pojazdów pracy, ale nigdy żadnego z nich nie używał poza pracą, a przynajmniej tak twierdził. Śledczy zapytali go jeszcze o to, czy miał w takim razie jakieś doświadczenia z prostytutkami, na co odpowiedział, że jedyne co to w 1998 roku zabrał z ulicy autostopowiczkę, która jak się później okazała być prostytutką i chciała od niego jakieś pieniądze. Ale Yates twierdził, że jak tylko się dowiedział, że kobieta świadczy usługi za pieniądze, to zdecydowanie odrzucił jej ofertę i wysadził za jakieś 2 kilometry od miejsca, z którego ją zabrał. Stanowczo stwierdził, że nigdy nie miał do czynienia z żadnymi prostytutkami. Jednak dodał, że jeżeli chodzi o Spokane, bo jak się później okazało, gdy był aktywnym żołnierzem, wynajął raz prostytutkę podczas swojego pobytu w Niemczech. Po tych zeznaniach zostało właściwie już ostatnie pytanie. Otóż detektywi zwrócili się z prośbą do Yatesa, czy zgodziłby się oddać próbkę swojej krwi w celu wyeliminowania go z grona podejrzanych. Na co mężczyzna powiedział, że właściwie to musi to przedyskutować ze swoją żoną i że szybko się do nich odezwie, jak tylko coś ustalą. Po jakimś czasie mężczyzna wrócił z informacją, że odmawia oddania takiej próbki. I myślę, że jest to dobry moment, aby przedstawić Roberta. Otóż Robert Lee Yates urodził się 27 maja 1952 roku w Anacortes. Jego rodzicami była Anna May i Robert Lee Yates. Wczesne lata swojego życia spędził w Oak Harbor w stanie Waszyngton, gdzie ukończył liceum. A następnie w 1970 roku dołączył do Walla Walla College, którego jednak nie skończył, rezygnując po 2 latach nauki. Należał też do miejscowego kościoła adwentystów Dnia Siódmego. W późniejszym czasie mężczyzna będzie też powoływał się na to, iż jako 6-latek był kilkukrotnie molestowany seksualnie przez starszego sąsiada. Nie jest natomiast jasne, czy otrzymał jakąś pomoc psychologiczną i czy ktokolwiek o tym wiedział. Jesienią 1970 roku wybrał się do Skagit Valley Community College i tam spotkał Shirley Nylander z Fall City. 2 lata później para wzięła ślub w kościele adwentystów Dnia Siódmego. Jednak ich małżeństwo nie trwało zbyt długo, bo w marcu 1974 roku rozstali się. A 2 miesiące później, w maju, Shirley oficjalnie złożyła pozew o rozwód. Smutek mężczyzny nie trwał zbyt długo, bo w czerwcu, czyli niecały miesiąc później, poznał Lindę Brewer z hrabstwa Benton i tam też złożyli wniosek o zawarcie małżeństwa w hrabstwie Walla Walla. I już w lipcu oficjalnie zostali małżeństwem. Jeżeli chodzi o moje przypuszczenie, wynika to z ciąży, dlatego że jeżeli dobrze policzymy, to w tym czasie Linda musiała być już w ciąży, gdyż w grudniu w 1974 roku na świat przychodzi ich pierwsza córka. W 1975 roku Robert zatrudnia się jako strażnik więzienny w stanowym zakładzie karnym w Waszyngtonie. W tym czasie otrzymuje też stopień naukowy z Skagit Valley. Po 4 miesiącach pracy w więzieniu zostaje przeniesiony na funkcję dozorcy w szpitalu i jako prowadzący teatr więzienny. W lipcu 1976 roku Robert i Linda decydują się na oficjalną ceremonię ślubną. Na świadków biorą swoich rodziców. Niestety kilka miesięcy później, bo już w październiku, umiera mama Roberta po długiej walce z rakiem. W 1977 roku Yates wstępuje do armii amerykańskiej, a 3 lata później zapisuje się na podstawowy kurs oficera, aby zostać pilotem helikoptera. Po jego ukończeniu zostaje mu przypisany helikopter OH-58 Kiowa, która jest wojskową wersją śmigłowca Bell Jet Ranger. Jest to elegancki, szybki i bardzo zwrotny śmigłowiec zwiadowczy, który służy jako oczy i uszy dowódcy pola bitwy. W tym czasie jej zostaje wysłany za granicę, między innymi do Europy Zachodniej, której stacjonuje na przykład w Niemczech. W tym czasie dostaje też wiele odznaczeń, wiele medali, jest bardzo zasłużonym wojskowym. Bierze też udział w misji pomocy na południowej Florydzie i pomaga w oczyszczeniu zniszczeń pozostawionych przez huragan Andrew w 1992 roku. Lata także w misjach pokojowych z UNIFIL Task Force Somalii oraz na Haiti podczas operacji Unfold Democracy w 1994 roku. W tym czasie wiedzie tak naprawdę całkiem normalne i spokojne życie. Wraz z Lindą mają 4 córki i 1 syna. W chwili, gdy jest głównym podejrzanym, mają oni między 11 a 25 lat. Pierwsze skazy w jego życiorysie pojawiają się tak naprawdę wtedy, gdy wiosną 1997 roku zostaje wysłany na pewnego rodzaju testy, które mają za zadanie ocenić jego zdolności jako wojskowego. Do tej pory wylatał już 5000 godzin i otrzymał tytuł Master Army Aviator. Łącznie służył 18 lat w wojsku i z niecierpliwością oczekiwał upragnionego 20-lecia, kiedy to żołnierze są uprawnieni do świadczeń emerytalnych, ale coś stanęło mu na drodze. Otóż w owej ocenie pojawiło się stanowisko, że Robert nie jest już w stanie latać. Jego dowódca uznał, że choć morale i poświęcenie pozostały dalej wysokie, to nie jest w stanie latać z powodu opóźnień w przetwarzaniu, jak to zostało określone w badaniu lekarskim. W związku z tym Robert znów był cywilem i ostatecznie osiadł wraz ze swoją rodziną w beżowym, 2-piętrowym domu na South Hill, Spokane. I wytrzymał tak tylko kilka miesięcy, a następnie poprosił swojego dowódcę, aby mógł wrócić do służby. I choć ostatecznie postanowiono mu przyznać te wszystkie profity, które wynikałyby z tego, że odsłużył 20 lat, to nie pozwolono mu już latać. W późniejszym czasie detektywi będą rozważali, czy przypadkiem to nie było przyczyną złości, gniewu Roberta, które potem zostały rozładowane przy morderstwach prostytutek. Będzie to kluczowe, zwłaszcza w kontekście tego, że gdy porozmawiają z Lindą, żoną Roberta, okaże się, że ta pamiętała noc, kiedy jej mąż wyszedł z domu o 23 i wrócił o 6:30 rano, a następnie to, co pierwsze zrobił, to, że wziął środki czystości i wyszorował porządnie samochód. Gdy został zapytany, dlaczego z samego rana czyści samochód, opowiedział, że potrącił psa, którego potem wiózł na tylnym siedzeniu do weterynarza i ten pies bardzo krwawił, dlatego musiał pozbyć się starego materaca i zastąpić go nowym. To dało do myślenia detektywom, że być może to ten samochód, w którym doszło do zaatakowania prostytutki, która zgłosiła potem zawiadomienie na policji. Śledczy postanowili też skontaktować się z Jennifer Robinson, czyli tą kobietą, przy której Robert został zatrzymany i potem mówił, że jej ojciec poprosił go, aby zawiózł ją do domu i zapytali, czy pamięta wydarzenia z tamtego dnia. Kobieta powiedziała, że pamięta bardzo dobrze. Pamięta też to, że ona i Yates uzgodnili cenę $20 za seks oralny, a kiedy zostali zatrzymani przez policję, to ona wpadła na pomysł i poprosiła jejca, aby powiedział, że to jej ojciec prosił go, żeby po nią przyjechał i odwiózł do domu. Jak się później okazało, pan Robinson wcale nie znał jejca. To przesądziło sprawę o tym, czy traktować Roberta jako podejrzanego i tylko wzmocniło podejrzenie co do faktu, że to właśnie on jest człowiekiem, którego szukają. Śledczym udało się też natrafić na mężczyznę, któremu Yates sprzedał potem białą korwetę i jak się okazało, w momencie sprzedaży Robert wymienił wszystkie dywaniki. Udało się też odnaleźć dokument, który mówił o tym, że Yates był właścicielem korwety od 8 września 1994 roku do 7 maja 1998 roku. Ze zgodą nowego właściciela śledczy uważnie przeszukali samochód i pobrali próbki tkanin z kilku miejsc. Próbki te zostały następnie wysłane do laboratorium, a śledczym udało się ustalić, że dywaniki w samochodzie zostały wymienione przynajmniej 2 razy w przeciągu ostatnich 2 lat przez Yatesa. Wydawało się to dla nich bardzo podejrzane i tylko wzmocniło podejrzenia względem mężczyzny. Detektywi postanowili także porozmawiać z byłym pracodawcą Yatesa i 14 stycznia 2000 roku do takiej rozmowy doszło. Pracodawca Roberta powiedział, że w trakcie, kiedy mężczyzna był u niego zatrudniony, miał do dyspozycji wiele samochodów, w tym m.in. Forda Pickupa, jak i vana. Nie pamiętał jednak vana zbyt dobrze, dlatego że z vanem miał do czynienia bardzo krótko. Jednak na tej podstawie śledczym udało się zanotować, że Yates miał dostęp do tego samochodu na przynajmniej kilka miesięcy przed atakiem na Christine Smith 1 sierpnia 1998 roku, czyli na tę kobietę, która przeżyła. 5 kwietnia 2000 roku został skończony raport kryminalistyczny, który dotyczył włókien pobranych z korwety. Ustalono, że włókna te pasowały do włókien znalezionych na miejscu porzucenia ciała Jennifer Joseph, czyli najmłodszej ofiary seryjnego mordercy. To sprawiło, że detektywi mieli kolejny trop, aby coraz mocniej podejrzewać Roberta. Postanowili też wystąpić o nakaz przeszukania i zatrzymania jego samochodu w celu dokonania dodatkowych testów. Po otrzymaniu zgody udało się odnaleźć guzik na podłodze po stronie pasażera, a ponadto zauważono, że klamra od pasa ma na sobie zaschnięte plamy, czegoś, co mogło przypominać krew. Późniejsze testy wykazały, że faktycznie były to plamy krwi, a DNA wyodrębnione z tych próbek porównano z próbką krwi pobraną od rodziców Jennifer Joseph. I faktycznie, kiedy je porównano, uzyskano dopasowanie. W tym momencie śledczy mieli pierwszy poważny dowód łączący Roberta z zamordowaną kobietą. Dzięki temu mieli solidną podstawę, aby zatrzymać mężczyznę. I tak 18 kwietnia o godzinie 6:30 Robert Lee Yates został zatrzymany za zabójstwo 16-letniej Jennifer Joseph. Na posterunku dowiedział się, że został mu postawiony zarzut morderstwa, a do niego dodano kolejne zarzuty. W tym czasie została zmobilizowana specjalna grupa zadaniowa do tego, aby pozyskać jak najwięcej dowodów na jego winę. 8 kwietnia umieszczono mężczyznę w areszcie. Zdobyto też nakaz, aby pobrać od niego próbkę DNA. Dzięki temu udało się potwierdzić, że DNA Yatesa znaleziono na ciałach 8 ofiar seryjnego mordercy prostytutek. Co więcej, w jego domu udało się znaleźć ten sam rodzaj roślin, kwiatów, drzew, które były znajdowane na ciałach kobiet. Również takie rzeczy jak kawałki drewna, biała farba, kamyki, skorupki od orzechów znaleziono na terenie jego domu. 25 kwietnia udało się uzyskać odcisk palca wydobyty z torby znalezionej na głowie Sean McClenahan, który został porównany z odciskami Yatesa. i w tym wypadku otrzymano dopasowanie. Do analizy zostały zatrzymane też wszystkie samochody Yatesa, a wśród nich był czarny Ford Van 79 roku, który miał wymalowane pomarańczowe pasy po stronie pasażera, które zostały zakryte czarną farbą. Po przeanalizowaniu wnętrza samochodu udało się odkryć kilka plam, które później okazały się być krwią. Znaleziono także łuskę, która pasowała do broni kalibru 25 mm. Marka naboju była zgodna z nabojami, które zostały użyte do zabicia przynajmniej 7 kobiet. W tym czasie wypowiedział się urzędnik do spraw informacji publicznej, który powiedział w ten sposób. Nie mówimy konkretnie, że jest naszym seryjnym zabójcą. Mamy dowody, które wiążą go z zabójstwem jednej prostytutki. Następnego dnia Yates został oskarżony o zabójstwo Jennifer Joseph, a kilka dni później szeryf Mark Sterk powiedział, że jest on również podejrzanym w przypadku innych 8 morderstw. Darley Scott, Sean Johnson, Laurel Watson, Sean McClanahan, Melinda Mercer, Sunny Oster, Linda Mabin i Micheline Darling. Choć podejrzany był w tej chwili o 9 morderstw, to tak naprawdę detektywi podejrzewali, iż dokonał przynajmniej 18, jak nie więcej. Oprócz o morderstwa pierwszego stopnia, został także osobno oskarżony o próbę morderstwa pierwszego stopnia, kradzież i włamanie. Do tej pory Yates cały czas twierdził, że jest niewinny i nie przyznawał się do swojej winy. Oskarżyciele od początku deklarowali, że będą starali się uzyskać karę śmierci dla mężczyzny. W tej kwestii musieli jednak ze sobą współpracować prokuratorzy z dwóch rejonów. I ci ze Spokane zgodzili się nie dochodzić kary śmierci, ale ci z Tacomy planowali jednak o nią wystąpić. W poniedziałek 16 października, w obliczu dowodów, które ciężko było obalić, mężczyzna usłyszał wyrok skazujący za postawione mu zarzuty. W tym momencie, za pośrednictwem swoich prawników, Robert postanowił ogłosić, że jest gotowy zawrzeć umowę za otrzymanie życia w więzieniu. Powiedział też, że jest gotów przyznać się do 13 zarzutów morderstwa pierwszego stopnia i jednej próby zabójstwa pierwszego stopnia, ale nie przyzna się do winy za postawione mu zarzuty w hrabstwie Pierce. I dodał jeszcze, że jest w stanie poprowadzić policjantów do ciała Melody Murphy. I to nazwisko było dla policjantów bardzo zaskakujące, bo wcześniej nie wiązali go ze sprawą Melody. Dlatego też postanowiono ostatecznie przystać na jego warunki. Pozostało jednak pytanie, kim była owa Melody Murphy. Jak się później okazało, 43-letnia Melody została zgłoszona jako zaginiona 20 maja 1998 roku. Była niestety znana policji, głównie z tego, że zażywała narkotyki i z tego, że parała się prostytucją. Okoliczności jej zaginięcia sprawiały, że Yates mógłby się stać głównym podejrzanym jej uprowadzenia, gdyby nie to, że jej ciała nigdy nie znaleziono. Gdy Yates poszedł na ugodę z oskarżycielami, narysował im mapę swojego domu i ogrodu, a następnie zaznaczył miejsce, w którym zakopał ciało Melody. Policjantom zajęło nieco ponad 2 godziny, aby odkopać szczątki kobiety. Jak się okazało, leżały one na głębokości 20 cm i znajdowały się pod kwiatami. Dla niepoznaki podłoże było przysypane korą, więc zupełnie nie było widać żadnych nierówności. Najgorsze jednak było to, że z okna na tyłach domu każdego dnia nieświadoma rodzina Yatesów patrzyła na zwłoki kobiety. Wkrótce po tym, gdy znaleziono szczątki Melody, Anne, jej córka, wydała następujące oświadczenie. Nazywam się Anne i jestem córką Melody Murphy. Chciałabym tylko powiedzieć, że zamknięcie tej sprawy w końcu sprawi, że wszyscy poczujemy się lepiej. Choć moja matka dokonała złych wyborów, nigdy nie powinno uczynić z niej to złego człowieka. To Yates dokonał wyborów, które uczyniły go okropną osobą. Jestem wdzięczna, że wiem, że moja mama nigdy już do mnie nie wróci. jednak już na zawsze będzie częścią mnie. Jak mogłeś nam to zrobić? Jak mogłeś wziąć moją matkę i pochować ją na swoim podwórku? A twoja rodzina chodziła dookoła niej przez 2,5 roku. Ukradłeś jej duszę. Nie sądzę, żebyś kiedykolwiek zasługiwał na to, by ujrzeć światło dzienne. Nigdy nie powinieneś też już spotkać swojej rodziny. Powinieneś być dręczony w więzieniu przez resztę swojego życia. Torturowany. Jesteś chorym potworem. Zostaniesz osądzony. To wszystko, co mam do powiedzenia. Przed wydaniem wyroku Yates stwierdził, że odczuwa wyrzuty sumienia. I faktycznie w internecie można trafić na zdjęcia z jego łzami. Jednak wywołało to tylko syczenie i szyderstwo na sali sądowej. Na co Robert powiedział: odebrałem miłość, współczucie i czułość waszych bliskich. Pozostawiłem w tym miejscu smutek i gorycz. W mojej walce o przezwyciężenie winy i wstydu zwróciłem się do Boga. Mam nadzieję, że Bóg zastąpi smutek z powodu pokoju. W tym procesie Yates został skazany na 408 lat więzienia i zapisał się jako jeden z najgorszych morderców w historii USA. Nie oznaczało to jednak, że proces w jego przypadku został zakończony, dlatego że cały czas oczekiwano na wyrok z hrabstwa Pierce. W 2001 roku Yates został oskarżony o kolejne 2 morderstwa pierwszego stopnia. Tym razem chodziło o morderstwo Melindy L. Mercer w 1997 roku i Connie Ellis w 1998. Rok później, 19 września, Robert został uznany winnym postawionych mu zarzutów i skazany na śmierć poprzez wstrzyknięcie trucizny. Yates postanowił odwołać się od tej kary i w 2002 roku złożył stosowne dokumenty. Zakwestionował dodatkową karę w związku z tym, że poszedł już raz na ugodę i obiecywano mu, że uniknie kary śmierci. Ku jego zaskoczeniu Sąd Najwyższy stanu Waszyngton nie znalazł w jego apelacji żadnych godnych uwagi podstaw, aby zmienić ten wyrok. Dlatego w 2007 roku postanowił utrzymać wcześniejszy wyrok i wyznaczyć datę egzekucji na 19 września 2008 roku. Z zaznaczeniem, że termin ten może ulec zmianie ze względu na przysługujące mu dodatkowe odwołanie. I wydawałoby się, że wszystko już w tych sprawach jest jasne, że mamy seryjnego mordercę, który przyznał się do wielu zabójstw i że mniej więcej wiemy, kiedy działał, ale teraz pojawiają się informacje, które sprawiły, że musiałam pogrzebać trochę więcej. Pierwszą z nich jest to, że jak się okazało, pierwszych morderstw nie dokonał w latach 90., ale dużo wcześniej. Okazało się, że po raz pierwszy dokonał zabójstwa w 1975 roku. I byli to Susan Savage, 22-latka, i Patrick Oliver, 21-latek. I spędzali czas przygotowując sobie piknik. Pech chciał, że na ich ścieżce stanął Yates, który w tym czasie ćwiczył strzelanie do celu. Nie wiadomo do końca dlaczego, ale postanowił, że uczyni z pary swój cel. I z odległości strzelił do nich. 3 razy do Patryka, a następnie 2 razy do Susan. Trafił w ich głowę. Następnie zwłoki ukrył pod stosem liści. Ich szczątki znaleziono kilka dni później. I sprawa widniała jako nierozwiązana. W więzieniu jednak Yates się nie poddawał i w 2013 roku, czyli już dosyć długo po jego zasądzonym wyroku kary śmierci, napisał pismo do sądu, w którym wypunktował 25 różnych błędów w skazującym go werdykcie. Między innymi powoływał się na stronniczość ławy przysięgłych. Ale 14 marca sąd odrzucił jego petycję. Mężczyzna jednak się nie poddawał i w 2014 roku wystosował kolejne pismo, ale i tym razem zostało ono odrzucone, co wynikało z tego, że nie minął jeszcze pełny rok od ostatniego pisma. W 2015 roku Sąd Najwyższy Waszyngtonu odrzucił kolejny wysiłek Yatesa zmierzający do uchylenia wyroku śmierci, aby w 2018 roku stwierdzić, że kara śmierci stanowi naruszenie konstytucji stanu i wyrok śmierci Yatesa należy zmienić na wyrok dożywocia. W związku z tym mężczyzna odsiaduje w tej chwili swój wyrok w zakładzie karnym Walla Walla w stanie Waszyngton bez możliwości zwolnienia warunkowego. I jeśli myślicie, że to już wszystko, to mam dla Was jeszcze małą niespodziankę, dlatego że analizując te wszystkie ofiary, rzuciła mi się w oczy jedna bardzo ważna rzecz. Otóż pierwsze trzy wymienione w tym odcinku, o których Wam opowiadałam, czyli mam na myśli od Jolandy, nie zostały uwzględnione w oficjalnej liście, którą znalazłam na Wikipedii. Oczywiście poszukałam jeszcze w innych źródłach, ale cały czas coś mi nie pasowało i postanowiłam przeprowadzić dodatkowe śledztwo. I faktycznie, jak się później okazało, pierwsze trzy ofiary nie zostały przypisane Yatesowi. Odkryto bowiem, że w tym czasie był w Niemczech i nie miał możliwości dokonania zabójstwa tych kobiet. Niestety przeszło to bez większego echa i wymagało ode mnie sporego szperania, aby w końcu się dowiedzieć, że sprawy te zostały oznaczone jako tak zwane cold cases, czyli odłożone na później powiedzmy, i dopiero w 2005 roku ponownie otwarte. Pozostawało więc pytanie, kto je zabił. Interesujące było to, że w tym czasie bardzo rozwinęła się już technika badania materiału DNA i postanowiono zweryfikować DNA znalezione na miejscu zbrodni z bazą danych. W ten sposób udało się trafić na dopasowanie w 2010 roku. Jak się okazało, należało ono do niejakiego Douglasa Perry. Mężczyzna miał już całkiem bogatą historię w aktach policji i został aresztowany po raz pierwszy w latach 80. za zrobienie bomby, a potem w 89 roku za nagabywanie prostytutki. Został także aresztowany za posiadanie broni palnej, a w jego domu znaleziono 49 sztuk broni palnej i 22 tysiące sztuki amunicji. Co ciekawe, w trakcie popełnionych morderstw mieszkał ze swoją partnerką. Wychowywali razem dzieci, ale zostały one zabrane przez opiekę społeczną. I żeby ta sprawa była jeszcze dziwniejsza, w chwili aresztowania Perego okazało się, że nie był on już mężczyzną. W 99 roku poleciał do Bangkoku w Tajlandii i przeszedł tam operację zmiany płci i zmienił nazwisko na Donna Perry. A następnie twierdził, a właściwie twierdziła, że Donna nie była zabójcą, a mordercą był Doug, czyli jej dawna tożsamość. Donna została więc skazana na potrójne dożywocie, bez możliwości zwolnienia warunkowego. W chwili zatrzymania miała 65 lat. Została skazana za zabójstwo Jolandy Sapp, Nikki Law i Katie Birbois. Wszystkie zostały zastrzelone w 1990 roku w odstępie 4 miesięcy. Prokuratorzy twierdzili, że Perry zdecydował się zabić kobiety ze względu na to, że był zazdrosny o ich zdolność do posiadania dzieci. Z tego wnioskuję, że widocznie takiej możliwości mężczyzna wtedy nie miał. Było też podejrzenie, że w tamtym czasie Perry był zaangażowany w społeczność prostytutek. Perry powiedział, właściwie powiedziała też, że Doug zabił 9 prostytutek, a powodem tego był fakt, że nie mógł się rozmnażać, a kobiety miały możliwość posiadania dzieci i marnowały je na szumowinę. Niestety nie znaleziono pozostałych 6 prostytutek. I to już wszystkie informacje, jakie znalazłam w tej sprawie. Myślę, że przyznacie, że końcówka jest bardzo zaskakująca i mamy tu spory zwrot akcji, ale jak tylko o tym przeczytałam, to postanowiłam poszukać więcej. Widziałam też informację o tym, że żona Roberta wystąpiła w programie w stylu Mroczne Małżeństwa. Już zapomniałam, jak to się nazywało, to na ID kiedyś leciało. W każdym razie ona o niczym nie wiedziała i zarówno ona, jak i ich dzieci były przerażone tym, kim był Robert. Myślę, że to nie jest dziwne, bo niestety Robert był antyprzykładem seryjnego mordercy. Wydawał się przykładnym ojcem, dobrym człowiekiem, dobrym mężem, a okazało się, że jest zupełnie inaczej. Jestem ciekawa, co wy myślicie o tej sprawie. Mam nadzieję, że mi wybaczycie dzisiejsze dźwięki z otoczenia, ale naprawdę kombinowałam sporo, żeby nagrać dla was ten odcinek, a też nie chciałam zbyt długo z nim czekać. Jestem też ciekawa ogólnie waszej opinii o tym odcinku o Robercie i ogólnie wasze odczucia na temat tego, jak policja działała, bo przyznam wam szczerze, że pierwszy raz jestem pozytywnie zaskoczona, iż wydaje mi się, że bardzo porządnie podeszli do tematu, pomimo iż mordowanymi kobietami były prostytutki. No dobra, czekam więc na wasze wypowiedzi, a ja wam za dzisiaj dziękuję, życzę miłego dnia, dobranoc, do usłyszenia.